Chwała Bogu. Gdy ktoś jest w czymś dobry, to często taką osobę podpatrujemy, czy nie? Jeżeli ktoś osiągnie w czymś sukces w tym świecie, to zaraz znajdzie się ktoś, kto przeprowadza z nim wywiad. To zaraz ta osoba jest pytana o jakieś porady. Zaraz wydaje poradnik, jak osiągnąć sukces. I ta zasada jest widoczna w naszej codzienności. Jeżeli ktoś w czymś jest dobry, przypatrujemy się tej osobie. Nie tylko w jakichś wielkich kwestiach, ale też w naszej zwykłej codzienności. Chociażby w takiej szkole. Są jeszcze dzieci z nami, mamy koniec wakacji prawie. Jak to jest, że jak jedno dziecko ma piątki od góry do dołu i świadectwo z czerwonym paskiem, to czy takiego dziecka inne dzieci nie pytają? Może inne dzieci niekoniecznie się pytają, jak to robisz, że masz piątki. Ale rodzice już prędzej rozmawiają z mamą takiego prymasa, chciałem powiedzieć prymusa. Pytają się tej matki, czym go ty karmisz? Albo jakie macie zasady? Czy ty go przepytujesz z tego, jak on się uczy, jak on to osiąga? Tak jest w językach obcych, w naszej nauce języków obcych. Bo jak to jest, że dla jednego alles klar, a dla drugiego nicht verstehen? Jeden jest bardzo fluent, a drugi not so so. Jest tak, że nie rozumiemy, że jeden przecież ma ten sam podręcznik, przecież język jest ten sam, którego chcemy się nauczyć. I jeden to łapie, a drugi ma problemy. I wtedy pyta się tej osoby, z jakiej metody korzysta, w jaki sposób powtarza materiał, czy ma jakąś tajemnicę, jak osiągnął ten wysoki poziom. Tak jest w sporcie. Pamiętacie, jak przed laty wybił się z progu na usta wszystkich Polaków orzeł z Wisły? Adam Małysz. Sprzęt ten sam, smary do nart te same, wszystko to samo. Sekwencja skoku prosta, nawet ja wiem, ja jak oglądam skoki, widzę, że ktoś spóźnił skok albo nie. Wiemy, my Polacy już wiemy, jak należy skakać, ale jak to jest, że jeden nagle wybija się i leci dalej niż wszyscy. I pamiętacie, nie wiem, czy pamiętacie, jaki szał był, jak się pytali, jak podglądali, podpatrywali Adama Małysza, co je? Bułkę i banana. I nawet w tym ludzie upatrywali tajemnicy jego wysokiej formy. Fitness, mało duchowy przykład. Ale czy tak nie jest? Żyjemy w takich, a nie innych czasach. Nie mówię pewnie do wszystkich, ale wierzę, że się znajdą wśród nas tacy, którzy chcieliby na lato wyglądać lepiej. Być tacy wyrzeźbieni, wymuskani, jak okładki gazet, jak reklamy w telewizji. Jest coś takiego. Jeżeli ktoś, kto ma takie pragnienia, cielesne, mało duchowe, jeżeli widzi kogoś, kto 2 lata temu wyglądał tak jak on, a dzisiaj jest niedoścignionym wzorem, to co wtedy? To wtedy się pyta, co ty jesz, o której? Jak ćwiczysz? I wszystko chce naśladować, jest gotów wszystko zrobić, co do sekundy. Ile powtórzeń tego, ile przerwy? Czy można wypić wodę, czy nie można wypić wodę? Ludzie są gotowi naśladować, jeżeli widzą, że ktoś osiąga sukces w jakiejś kwestii. Jeżeli stosujemy to w naszym codziennym życiu, dlaczego nie przenieść tej zasady na grunt duchowy? Powiecie, bo to takie nieduchowe, bo przecież Kościół to coś więcej, bo przecież my tutaj, to nie jest szkoła, to nie jest sport, to nie jest fitness. Czy nie? Czy nasze pielgrzymowanie za Panem nie jest szkołą? Czy my się nie uczymy Chrystusa? Czy nie mamy podręcznika? Czy teraz nie mamy wspólnych zajęć? Czy potem podczas grup domowych nie mamy zajęć korekcyjnych, gdzie się wspieramy wzajemnie? Czy tak to nie funkcjonuje? Troszkę tak jest. Czy sport jest złą ilustracją? Są dzieci z wielkich igrzysk? Pamiętacie werset, którego się uczyliśmy? Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. a każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje. Tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś nie znikomy. Pierwszy list do Koryntian, 9 rozdział, 24 i 25 wiersz. I tak jak w szkole, gdy widzimy kogoś, że radzi sobie świetnie z czymś i go podpatrujemy, tak też powinniśmy robić w naszym duchowym życiu, w szkole Chrystusa. Jeżeli nie radzisz sobie z jakąś kwestią, ja pamiętam, byłem dobry z matematyki, miałem piątki od góry do dołu, ale miałem problem z prawdopodobieństwem. Nie mogłem, po prostu nie wiem. Uczyłem się i zawsze mi wyszedł inny wynik niż wszystkim. Ta jedna rzecz. Nie mogłem i wtedy zastanawiałem się, pytałem się inni, jak robisz to zadanie? Jak do tego podchodzisz? Może tak być w naszym duchowym życiu, że prawie ze wszystkim sobie radzimy, ale jest jakaś kwestia, jakiś grzech. Nie wiem, kwestia braku przebaczenia, z którą sobie nie potrafimy poradzić. A może widzimy kogoś wśród nas, tutaj, kto sobie poradził. Dlaczego nie podpatrywać? Dlaczego nie zrobić wywiadu z tą osobą i zapytać się, jak radzisz sobie? Bycie naśladowcą Jezusa nie spiera się z braniem przykładu z chrześcijan. Bycie naśladowcą Chrystusa nie spiera się z tym, żeby brać przykład z innych chrześcijan. Ba, Pismo Święte, nasz podręcznik, nas do tego upoważnia i nas do tego nawet zachęca. W Hebrajczyków 13:7 czytamy: pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich. Paweł w zborze, pisząc list do Filipian, ten z list, który niedawno rozważaliśmy podczas środowych wykładów do swojego ukochanego zboru, pisze w ten sposób: bądźcie naśladowcami moimi, 3 rozdział 17 werset, bądźcie naśladowcami moimi, bracia, i patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. Zatem stosujmy tę prawdę w naszym wspólnym życiu w zborze. Przyglądajmy się sobie wzajemnie. Patrzmy sobie na ręce. Baczmy na siebie wzajemnie. Wspomniany już list do Hebrajczyków w 10 rozdziale, w 24 wersecie mówi nam: i baczmy jedni na drugich. Baczmy jedni na drugich w celu pobudzania się do miłości i dobrych uczynków. Nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Widzimy, że ten dzień się przybliża. Z każdym dniem ten dzień jest bliżej i tym bardziej, im bardziej on się przybliża, tym bardziej mamy baczyć na siebie, dodając sobie wzajemnie otuchy, a nie opuszczać wspólne zgromadzenia. My tak nieraz delikatnie, nie wypada komuś powiedzieć, czyhamy się. Słowo Boże o tym mówi. Nie opuszczajcie wspólnych zebrań waszych, jak to jest u niektórych zwyczaju. Baczcie jednych na drugich, dodając sobie otuchy. Aidan Tozer, znany, myślę, że wielu z nas, autor książek chrześcijańskich, pastor amerykański z XX wieku, napisał w jednym z rozważań takie słowa. Są u Piotra Poranki z Bogiem, takie codzienne rozważania na każdy dzień, krótkie teksty Tozera. I 14 marca, to już było 5 miesięcy temu, ale zapadło mi to w sercu, że wróciłem do tego tekstu, pamiętam go dobrze, czytamy takie słowa podczas jednego z tych właśnie porannych rozważań. Zmuszony jestem nie zgodzić się z tymi w zborach, którzy twierdzą, że uwielbiający Boga, święci, nic innego nie czynią oprócz uwielbienia. Postawa taka pokazuje, że nie odrobili zadania domowego. Piękną stroną uwielbienia jest to, że przygotowuje i uzdalnia cię do rozpoczęcia ważnych dzieł, które muszą być wykonane dla Boga. Uważnie mnie posłuchaj. Praktycznie każdego wielkiego czynu w Kościele Chrystusowym od czasów apostolskich dokonywali ludzie rozpaleni uwielbieniem swojego Boga. Wielkie szpitale i domy opieki powstały z potrzeby serc uwielbiających i współczujących uczniów. Prawdą jest też, że tam, gdzie Kościół budził się z letargu i przeżywał czas przebudzenia oraz duchowej odnowy, zawsze stali za tym ludzie gorliwie wielbiący Boga. Przegląd historii Kościoła poświadczy, że to właśnie oni stawali się wielkimi pracownikami i bezinteresownymi sługami pańskimi. Jeżeli poddamy się Bożemu wezwaniu do uwielbienia, to każdy z nas uczyni więcej dla swojego Zbawiciela, niż to czyni teraz. Powinniśmy patrzeć na tych, którzy osiągają sukcesy w drodze za Panem. A ciekawe, że cechą wspólną tych osób, na co zwraca uwagę Tozer w tym krótkim rozważaniu, jest to, że oni wszyscy gorliwie wielbili Boga. Zwrócił właśnie moją uwagę na tą istotną kwestię wielbienia w naszym życiu, jak istotnym, a jednocześnie niedocenianym elementem naszego chrześcijańskiego życia jest uwielbianie Boga. I wierzę, że to wezwanie dzisiaj Bóg kieruje do ciebie i do mnie, do nas. Kieruje wezwanie: uwielbiaj mnie, bo prawdziwe wielbienie jest odpowiedzią. Tak zatytułowałem to kazanie. Prawdziwe wielbienie jest odpowiedzią. I zastanowimy się dzisiaj wspólnie, czym jest to prawdziwe wielbienie. I wierzę, że znajdziemy odpowiedź właśnie w tym. Dla kwestii, dla problemów, dla myśli, z którymi dzisiaj tutaj przyszliśmy, dla wątpliwości i dla naszego zboru. Co dalej z nami? Nieraz, gdy ktoś się nawraca, podajemy mu takie duchowe abecadło, podstawy, których powinien się pilnować. Mówimy o modlitwie, że modlitwa jest jak tlen, bez niej nie można żyć. Musisz oddychać, musisz się modlić. Mówimy, że Pismo Święte jest konieczne do wzrostu, ponieważ jest naszym pokarmem i bez tego nie damy rady. Mówimy o społeczności, że musisz być w społeczności, musisz być wśród ludzi wierzących, ponieważ jesteśmy ciałem, jesteśmy organizmem. Ale ponadto elementem, który łączy, powinno być uwielbienie. To widzimy w Piśmie Świętym i to widzimy w historii Kościoła. Gorliwe wielbienie Boga. Nieważne, co by się działo, czy nie działo w naszym życiu, odpowiedzią jest wielbienie Boga. Jeżeli jako zbór oczekujemy przebudzenia z letargu i duchowej odnowy, nie przyjdzie to bez gorliwego, głębokiego wielbienia Boga. Odpowiedzią jest wielbienie Boga. Jeżeli chcesz czynić więcej dla Zbawiciela niż czynisz dzisiaj, odpowiedzią jest wielbienie Boga. Dobrze zrozumiane uwielbienie dla Boga musi zająć właściwe miejsce w naszym duchowym życiu, zarówno prywatnym, jak i naszym wspólnym życiu zborowym. Ta przytoczona przeze mnie refleksja Tozera wynika z tego, że nie wszyscy w jego otoczeniu byli fanami uwielbienia. Nie pisałby tego, że się nie zgadza z niektórymi chrześcijanami. W jego kręgu, gdyby wszyscy byli zaangażowani w uwielbienie. Ponieważ niektórzy uważali, że może trochę szkoda czasu, że to takie niepotrzebne śpiewanie piosenek, w ogóle śpiewanie, przecież ja nie mam głosu, ja nie lubię śpiewać, przecież nikt mnie nie będzie zmuszał do czegoś, czego nie lubię robić. Nie wszyscy w jego otoczeniu byli fanami uwielbienia. Tozer się z nimi nie zgadza i mówi, że nie odrobili zadania domowego, bo gdyby spojrzeli na cały obłok świadków, zobaczyliby, że uwielbienie przygotowuje i uzdalnia cię do rozpoczęcia ważnych dzieł. Kochani, my też nie wszyscy jesteśmy fanami uwielbienia. Nie owijajmy w bawełnę, nie mylmy sobie oczu. Muszę to z tego miejsca dzisiaj powiedzieć, że nie wszyscy jesteśmy fanami uwielbienia w naszym zborze. Tak jest, tak to pokazujemy. Tak to pokazujemy chociażby przez to, że wielokrotnie czy systematycznie potrafimy spóźniać się 15, 20, 30 minut na nabożeństwo. Przykro o tym mówić, ale nieraz z własnej refleksji często prowadzę nabożeństwa. Często jestem tą osobą, która wita zbór o 10:30. I wierzę, że mam coś do przekazania z mojej refleksji, z mojego czasu z Panem, coś istotnego dla zboru. Zachętę do uwielbienia właśnie, refleksję z Pisma Świętego. A często jest tak, że 10, że 15, że 20, że nawet 30% zboru nie słyszy tego, bo dociera później. Czas uwielbienia w zborze to nie jest support przed kazaniem. To nie jest czas, żeby zebrać myśli. Tak jak właśnie przed koncertem wychodzi ktoś mniej znany, na kogo ktoś by nie kupił biletu i można się spóźnić, wtedy spokojnie przyjść, on stworzy atmosferę. Czas uwielbiania to nie są reklamy w kinie, podczas których można skoczyć na siku i kupić coś do jedzenia. Bo ja, kiedy idę do kina, jeżeli mi się zdarzy, celowo spóźniam się 20 minut, ponieważ nie płacę za reklamy, ja chcę obejrzeć film. Ostatnia pieśń to nie jest tło muzyczne do zbierania kolekty, żeby nie było słychać, czy szeleści, czy dźwięczy, jak coś wrzucasz. To nie jest też świetna okazja, żeby wyjść wcześniej, żeby nie musieć się witać z innymi, albo żeby uniknąć korku, jak będziemy wyjeżdżać, bo nie jest nas tyle, żeby się korkowało tam. Jest to problem wielu społeczności, w tym naszej społeczności. I niejednokrotnie na spotkaniach Rady Zborowej rozmawialiśmy już, co z tym zrobić, jak apelować. Nieraz grupa muzyczna apelowała, słyszałem to, prosząc nas, żebyśmy śpiewali, żebyśmy się włączyli, żebyśmy się zaangażowali w uwielbianie Pana. To nie jest kwestia proszenia, tylko świadomości. Jest to kwestia zrozumienia, głębokiego zrozumienia, po co tu jesteśmy i z kim się tutaj spotykamy. Czym jest nabożeństwo? Bo tylko wtedy nabożeństwo będziemy traktować z nabożeństwem, jak się mówi. W odpowiedni sposób. Uwielbienie jest nieodzownym elementem nabożeństwa. Jest bardzo ważne, jest istotne. I Duch Święty działa podczas uwielbiania. Kiedy my prawdziwie, w duchu i w prawdzie uwielbiamy Jezusa, uwielbiamy naszego Boga, Duch Święty będzie działał wśród nas. I wierzę, że tutaj jest wielkie pole dla rozwoju naszego zboru. Wierzę, że do tego wzywa dzisiaj nas sam Bóg, byśmy się nad tym pochylili, byśmy zadumali się, spojrzeli, może zawstydzili, ale przede wszystkim, żebyśmy coś z tym zrobili, zmienili nasze podejście. Bo gdy Duch Święty będzie w mocy nas dotykał od pierwszej minuty nabożeństwa, jeżeli będziemy gotowi na to, to wtedy nie będzie trzeba apelować, nie będzie trzeba prosić, rozmawiać z nikim, żebyśmy o 10:30 byli na czas, bo ta sala będzie pełna już wcześniej, żeby czegoś nie stracić. Nie daj Boże, żeby nie utracić czegoś. Ale żeby tak było, musimy być gotowi, musimy przychodzić gotowi na to miejsce z tym nastawieniem, że chcemy uwielbiać Pana. Musimy w naszym osobistym życiu uwielbiać Boga, mieć ten czas podczas naszej lektury Pisma, podczas modlitwy, mieć czas, w którym skupimy się na tym, żeby Boga uwielbiać, tak jak jest Mu to miłe. Tylko wtedy, jako zbór, będziemy w stanie od pierwszej pieśni wielbić Boga zgodnym chórem. Bo inaczej zawsze będzie tak, że trzy pierwsze pieśni to jest rozgrzewka, potem spojrzymy do programu tygodnia, ile jeszcze zostało, jakoś zleci, potem będzie kazanie. Chciałbym też powiedzieć, że odpowiedzialność za uwielbienie w zborze spoczywa równo na nas wszystkich, tak samo. To nie jest tak, że mamy zespół tutaj zaangażowany. Tak, dzięki Bogu mamy osoby, które odebrały to powołanie, angażują się, ale one nas prowadzą w uwielbianiu Boga. One nam pomagają w naszych niedoskonałościach wokalnych, żeby to brzmiało, żeby to było miłe, żebyśmy my łatwiej mogli śpiewać. Ale to nie jest ich odpowiedzialność. To, że zebraliśmy pieniądze na nagłośnienie, nie załatwia sprawy. Że teraz co ja się czepiam? Wystarczy przecież, mamy wokale, trzeba je podgłośnić, uwielbienie będzie płynęło dla Pana Boga, wszystko jest załatwione. Uwielbianie Boga jest tak samo naszą odpowiedzialność, tak samo naszą, Twoją sprawą, jak i ich. Nie jesteśmy dużym zborem. Twoja decyzja, jak uwielbiasz Boga, ma znaczący wpływ na cały zbór. I to nie jest coś, co dzisiaj mówię, że ja tego chcę. Bo generalnie nabożeństwo nie powinno być o tym, czego ja chcę, ale ono jest o tym, czego On chce. A On tego oczekuje, bo po to nas stworzył, bo dla Niego, przez Niego wszystko jest stworzone, dla Jego chwały. Jakie powinno być prawdziwe uwielbienie? Długo by można o tym mówić, trzy cechy dzisiaj. Chciałbym, żebyśmy zaczęli to nasze zmienianie od trzech rzeczy. Nasze uwielbianie powinno być świadome, powinno być szczere i powinno być gorliwe. Pierwsze, świadome. Świadome, czyli nie nierozumne, czyli nie mechaniczne. Bądźmy świadomi tego, co czynimy przed Panem, tego, co wypowiadamy, tego, co wyśpiewujemy na Jego chwałę. W pierwszym liście do Koryntian, 14 rozdział, 15 werset, czytamy takie słowa Pawła. Cóż wtedy? Będę się modlił duchem, będę się modlił i rozumem. Będę śpiewał duchem, będę też śpiewał i rozumem. Oczywiście jest obszar w wielbieniu Boga, który wymyka się naszemu rozumowi. Kiedy kogoś ogarnie Duch Boży, kiedy modli się na językach, kiedy śpiewa na językach, to jest to powyżej rozumu. Problemem jest to, że wielbienie w Kościele często jest poniżej rozumu. W ogóle nie angażuje, nie dotyka rozumu. Powinniśmy to, co wypowiadamy przed Panem, rozumieć, co to znaczy. Dlatego zachęcam Cię, kiedy czytasz Biblię, łap znaczenie poszczególnych słów w kontekście, co to znaczy błogosławić Boga, co to znaczy uwielbiać, co znaczy czcić, co znaczy oddawać chwałę, co znaczy wywyższać, bo jest tyle różnych określeń na to, co my czynimy. Kiedy wznosimy ręce, róbmy to świadomie. Nie dlatego, że babcia tak robiła, że pastor tak robi, że inne wierzące tak robią i tak tutaj trafiliśmy, taki jest zwyczaj. Widocznie tak ma być. Używajmy naszej głowy, żeby rozumieć, co to wyraża, kiedy podnoszę ręce, co chcę wyrazić Bogu w ten sposób, kiedy klękam przed Nim. Dlaczego klękam? Dlaczego padam na kolana? A kiedy nie rozumiesz jakiejś pieśni, to lepiej, żebyś jej nie śpiewał, niż miałbyś ją odśpiewać zwyczajnie. Mamy wyświetlone teksty. My nieraz z pamięci śpiewamy. Ja łapię się na tym, przyznaję się do tego, że od dziecka, będąc w kościele i znając pieśni na pamięć, jestem w stanie wejść w taki automatyzm, że moje usta się ruszają, jakiś dźwięk delikatny się ze mnie wydobywa, ale mój umysł jest zupełnie gdzie indziej. I Bogu się to nie podoba, jest to przykre dla Niego. On tego nie chce. Jeżeli nie rozumiemy jakiejś pieśni, to rozmawiajmy o tym. Przecież jesteśmy w jednej szkole, w jednych ławkach siedzimy. Może ktoś inny rozumie. Może trzeba coś zweryfikować, może jest coś tam źle napisane. Psalmy są doskonałym materiałem dla Twoich studiów nad kwestią świadomego uwielbienia. Lektura tej księgi pomoże Ci uwielbiać Boga świadomie, bo tam jest bardzo wiele instrukcji, jak czcić i co to znaczy czcić Boga. Na przykład w psalmie 50, 23 werset mówi: czci mnie ten, kto mi ofiaruje swe podziękowanie. Jak mam czcić Boga? Czci mnie ten, kto ofiaruje mi swoje podziękowanie. A więc dzisiaj chcę Boga uwielbiać, chcę Go czcić poprzez to, że będę Mu dziękował za to, co od Niego otrzymałem. Psalmy to właśnie zbiór pieśni pochwalnych. To taki śpiewnik Kościoła tamtych czasów i niech będzie też śpiewnikiem Kościoła naszych czasów, gdzie autorzy pod natchnieniem Ducha Świętego wylewali swoje serce przed Bogiem, wielbiąc Go. I nie ma wątpliwości, bo przecież jest to w Piśmie Świętym, że było to pisane pod natchnieniem Ducha, a więc jest to wielbienie Boga w duchu i w prawdzie, a tak jest Bogu miłe, bo tak czytamy w Ewangelii Jana w 4 rozdziale, 23 wersecie. I jeszcze jedna rzecz. Świadome uwielbienie buduje też naszą świadomość. Gdy świadomie uwielbiamy Boga, to zmienia naszą świadomość. To wtedy mamy nową świadomość, prawdziwą świadomość. Jesteśmy świadomi naszej małości, jesteśmy świadomi, że nasze problemy nie są problemami z perspektywy Królestwa Bożego. Psalmiści przecież często pisali, będąc zagrożeni, przeżywając zagrożenie dla swojego życia. W psalmie 43, 4 i 5 werset czytamy: wtedy przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga wesela i radości mojej i będę Cię wysławiał na cytrze, Boże mój. Czemu rozpaczasz, duszo moja, i czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić Go będę. On jest zbawieniem moim i Bogiem moim. A więc niezależnie od okoliczności. Drugie. Mówimy świadome. Druga cecha uwielbienia prawdziwego uwielbienia Boga, które jest odpowiedzią na nasze problemy w życiu, to szczere, głębokie, prawdziwe uwielbienie, a nie uwielbienie obłudne. Stary Testament jest dla nas ważny. My oczywiście czerpiemy dużo z Nowego Testamentu, bo wiemy, że nie jesteśmy pod zakonem, wiemy, że dzięki ofierze Chrystusa na krzyżu możemy się nazywać Jego dziećmi, ale po coś nam tyle Biblii jest dane? Bo ze Starego Testamentu też możemy uczyć się o Bogu, o Jego charakterze, o Jego cechach, o tym, co jest Mu miłe, a o tym, co Mu jest niemiłe. Chociażby. I tak obok psalmów wspomnianych mamy księgi prorockie. A wśród proroków mamy mniejszych proroków. A wśród tych mniejszych proroków znajdujemy księgę Amosa, który de facto prorokiem nie był. Amos był pasterzem. Był człowiekiem świeckim, tak to nazwijmy. Bo były tam szkoły prorockie, szkoły teologiczne. Byli ludzie upoważnieni do tego, żeby występować w imieniu pańskim, tacy prorocy z krwi i kości. A tutaj pasterz, hodowca sykomor, drzew. Gdzieś ze wsi, 16 kilometrów od Jerozolimy, 8 kilometrów od Betlejem, został wezwany przez Boga, żeby świadczył, żeby wybrał się do Królestwa Północnego, do Izraela i żeby przekazał swoje widzenia. Nie jest to istotne może do końca, w którym roku to było, natomiast istotne jest to, żebyśmy wiedzieli, w jaki czas był to dla Izraela. Ponieważ był to czas bardzo dobry. Było to za Jeroboama II, kiedy Królestwo Izraelskie świetnie prosperowało. Mieli kasy jak lodu, mieli poważanie w swojej okolicy, wszystko jak należy, można powiedzieć w ten sposób. Naród był bogaty o ogromnych wpływach. W szóstym rozdziale, od czwartego wersetu czytamy o tym, ponieważ są tam takie słowa. Wylegują się na łożach z kości słoniowej i rozciągają na swoich dywanach. Zjadają jagnięta z trzody i cielęta z obory. Pobrzdękują na strunach lutni, jak Dawid, wymyślają sobie instrumenty muzyczne. Piją wino z czasz ofiarnych i namaszczają się najlepszymi olejkami. Lecz nie boleją nad zgubą Józefa. Przeto teraz pójdą na wygnanie, na czele wygnańców i ustanie ucztowanie hulaków. A więc był to czas, że hulacy ucztowali. Pili wino, leżeli, rozciągali się na łożach z kości słoniowej. Bardzo drogie łóżka. Wszystko wydaje się być w porządku. Ale misją proroka było demaskowanie społecznego i religijnego zepsucia i ostrzeżenie przed rychłym sądem Bożym. I zapowiada zbliżający się sąd nad różnymi ludami za rozmaite zbrodnie. I w tym ciągu mów, który jest w drugim rozdziale, znajduje się też ostrzeżenie dla Judy i Izraela z powodu przekroczenia prawa Bożego. I Bóg ma tego dość, co widzi i ostrzega. W trzecim rozdziale, w siódmym wersecie czytamy: zaiste nie czyni wszechmogący Pan nic, jeżeli nie objawi swojego planu swoim sługom prorokom. Co też jest cudownym zapewnieniem, że Boży sąd nie przychodzi niezapowiedziany znikąd. Bóg ostrzega. Bóg, jeżeli coś planuje, to ostrzega. I tak jak ostrzegał Izraela, tak samo dzisiejszy Kościół ostrzega. Poprzez Pismo Święte, poprzez Słowo Boże. I w czwartym rozdziale Amos tłumaczy Izraelitom, dlaczego przechodzili tyle różnych prób, jakichś klęsk różnych. Wskazuje na ich upór. Bóg w różny sposób ich doświadczał, a jednak się nie nawrócili. I w 12 wersecie czytamy: dlatego tak postąpię z tobą, Izraelu. A ponieważ tak chcę z tobą postąpić, przeto przygotuj się na spotkanie twojego Boga, Izraelu. I następuje piąty rozdział, który jest zatytułowany w nowym przekładzie: zapowiedź całkowitego upadku Izraela. Bóg przez Amosa ostrzega Izraela i mówi, co mogą jeszcze zrobić. W 13 wersecie czytamy: przeto kto rozumny, niech milczy w tym czasie, gdyż jest to czas zły. Szukajcie dobrego, a nie złego, abyście żyli i aby Pan, Bóg zastępów, był z wami tak, jak to mówicie. Nienawidźcie zła, a miłujcie dobro i zapewnijcie prawu miejsce w bramie. Może zmiłuje się Pan, Bóg zastępów, nad resztą Józefa. Problem w tym, że Izrael uważał, że Bóg jest z nimi. Na to wskazuje werset 14, tak? Szukajcie, abyście żyli i aby Pan, Bóg zastępów, był z wami tak, jak to mówicie. Izrael, który żył w bogactwie, który żył bez zagrożenia, kiedy wszystko się cudownie rozwijało, mówił, że Bóg jest z nimi i nadal czekali na dzień przyjścia Pana, na dzień Pański. Oczekiwali, że oni są narodem wybranym i jak Bóg przyjdzie, to będzie jeszcze lepiej. I co mówi prorok do nich? To jest trzeźwiące. Od 18 wersetu czytamy w ten sposób. Biada stęsknionym za dniem Pana. Na cóż wam ten dzień Pana? Niesie on ciemność, nie światło. Kto go pragnie, jest jak ten, kto umyka przed lwem na spotkanie niedźwiedzia. Kto chroni się w domu, opiera rękę o ścianę, a tu kąsa go wąż. Tak, dzień Pana to ciemność, nie światło. Mrok, a nie żaden blask. I dalej. Nienawidzę waszych świąt. Odrzucam je. Nie pachną mi wasze uroczystości. Nawet gdy mi składacie te całopalenia i ofiary z pokarmów, nie odczuwam przyjemności. Nie patrzę na ofiary pojednania z waszych tucznych cieląt. Zabierzcie ode mnie jazgot waszych pieśni. Nie chcę słuchać brzdękania waszych lutni. Niech raczej prawo popłynie strumieniem i sprawiedliwość, niczym potok wieczny. Jak trzeźwiące, jak zimny kubeł wody na tych, którzy mienią się narodem wybranym i oczekują dnia Pana, a on im mówi, czekacie, nie czekajcie, bo to będzie dla was przykre. Dajcie mi spokój, nie chcę was nawet słyszeć. Bo to, co się działo, bo kult był sprawowany, bo ofiary były składane, tak jak było im to przykazane przez Boga, ale jednak nie było to dla niego miłe, ponieważ było to nieszczere, obłudne, bo jednocześnie czynili to, co jest złe w oczach Pana. Problem był nie w ofiarach, ale w ich nastawieniu, w tym, jak oni żyli. I wiemy, że 30 lat później, po śmierci Jeroboama, Asyryjczycy zniszczyli Samarię, uprowadzili ludność i Izrael przestał istnieć na wiele, wiele, wiele lat. Ale wierzę, że słowo Amosa skierowane jest do każdego narodu, który znajduje się w sytuacji podobnej do Izraela. To nie jest coś, co już minęło. To się wykonało na jednym poziomie. Ale to słowo jest aktualne, bo nadal uczy nas o Bogu. Kiedy już wiedziałem, na jaki temat będę głosił, w czwartek kosiłem trawę tutaj i słucham muzyki w tym czasie. I włączyłem sobie muzykę uwielbieniową z internetu, nie wiedziałem, co tam będzie leciało. I natrafiłem na jedną piosenkę Johna Foremana, którego pewnie kojarzy tylko Piotrek, stąd chrześcijańską piosenkę, która nie pasowała jakby do klimatu pozostałych pieśni, które słuchałem, bo reszta pieśni była wielbiących Pana Boga, a pozwólcie, że odczytam wam tą pieśń w moim niedoskonałym tłumaczeniu. Nienawidzę wszystkich waszych przedstawień i udawania, hipokryzji waszej chwały, hipokryzji waszych festiwali. Nienawidzę wszystkich waszych przedstawień. Odejdź daleko z twoim hałaśliwym uwielbieniem. Odejdź z twoimi hałaśliwymi hymnami. Zatykam moje uszy, kiedy je śpiewasz. Nienawidzę wszystkich waszych występów. Zamiast tego niech będzie powódź sprawiedliwości, niekończąca się procesja sprawiedliwego życia. Zamiast tego niech będzie powódź sprawiedliwości, zamiast trzął. Twoje oczy są zamknięte, kiedy się modlisz. Śpiewasz dobrze razem z zespołem. Czyścisz swoje buty na nabożeństwo, ale masz krew na rękach. Odwróciłeś się od bezdomnych i tych, którzy nie pasują do twojego planu. Przestań grać w religijne gierki. Na twoich rękach jest krew. Przestań się wygłupiać. Daj miłość tym, którzy w ogóle nie mogą kochać. Daj nadzieję tym, którzy w ogóle nie mają nadziei. Stań za tymi, którzy nie mogą w ogóle stać. Przestań się wygłupiać. Czy istnieje ryzyko, że Bogu nie będzie miłe nasze uwielbianie Go? Lubimy takie srogie słowa przyjmować do kogoś innego. Najłatwiej w naszym polskim wypadku przyjąć to do kościoła rzymskokatolickiego. Bo przecież te słowa, które tutaj są, podobna myśl jak u Amosa znajduje się u Izajasza, a tą myśl od Izajasza to Pan Jezus użył przeciwko faryzeuszom. W Ewangelii Mateusza w 15 rozdziale, w 7 wersecie mówi: obłudnicy, dobrze powiedział o was prorok Izajasz. Ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie, ale czci mnie na próżno. No jak tak czytamy, to nam się wszystko zgadza, że my jesteśmy jak apostołowie, a ten kult powszechny to faryzeusze. Czyżby? Czy jest to słuszne? Jest to na pewno niebezpieczne, takie interpretowanie słowa do kogoś innego. Bo czy nie znajdujemy podobieństw do tego, jak my dzisiaj żyjemy, do naszych czasów, w tym, co czytaliśmy u Amosa? Myślę, że znajdujemy ich aż nadto. Żyjemy w czasach dobrobytu. Nie mówmy, że nie. Nie będę przytaczał liczb, ale naprawdę nieźle się nam żyje. Spójrzmy 20 lat wstecz. Obejrzyjmy wideo sprzed 25 lat, jak byliśmy ubrani, a jak dzisiaj jesteśmy ubrani. Żyjemy w czasach dobrobytu. Myślimy, że jest ogólnie dobrze, bo kult jest sprawowany należycie. Wszystko się odbywa. I oczekujemy dnia Pana. Nie mówcie, że nie, bo nieraz z tego miejsca się pytałem i wtedy chórem odpowiadaliście, że tak, czekamy, aż Pan przyjdzie. Badajmy, czy mamy podstawy, by przychodzić do Pana w uwielbieniu. Wystrzegajmy się obłudy, zbadajmy swoje serca. Róbmy to szczerze, tak jak jest Mu miłe. I trzecia cecha, ostatnia. Mówiliśmy, że uwielbienie powinno być świadome, powinno być szczere i powinno być gorliwe. Powinny być pełne zaangażowania, a nie poprawne, nie letnie. Czytając początek objawienia Jana, natrafiamy na listy do 7 zborów. Jezus się przechadza pośród nich, przygląda, rozeznanie robi takie i wskazuje na to, co jest dobre, a na to, co nie jest dobre. Poprawia te zbory, informuje, czego oczekuje od swojego Kościoła. I spójrzmy razem do ostatniego zboru, do zboru w Laodycei. 3 rozdział objawienia Jana od 14 wersetu. Do anioła Kościoła w Laodycei napisz, oto co mówi Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek Bożego stworzenia. Wiem o twoich czynach. Nie jesteś ani zimny, ani gorący, obyś był zimny albo gorący. A ponieważ jesteś letni, nie gorący i nie zimny, wypluję cię z moich ust. Mówisz, jestem bogaty, wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. Nie wiesz jednak, że jesteś nędzny i żałosny, biedny, ślepy i goły. Radzę ci, nabądź u mnie złota oczyszczonego w ogniu, abyś się wzbogacił. Zaopatrz się u mnie w białe szaty, byś miał się w co ubrać i przestał razić hańbą swej nagości. Kup też u mnie maść i posmaruj nią swoje oczy, aby przejrzeć. Ja tych, których kocham, poprawiam i wychowuję. Obudź więc w sobie zapał, opamiętaj się. Oto stoję u drzwi, pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim ucztował, a on ze mną. Ten kościół przedstawia się nam tutaj jako kościół zadowolony z siebie. Miał całkiem niezłe mniemanie o sobie. Miał pieniądze, miał dobre zaplecze, miał pewnie fajny budynek. Ale Jezus właściwie nic dobrego nie ma im do powiedzenia. W tych poprzednich zborach On znalazł coś dobrego, a do tego zboru nie mówi o niczym dobrym. Do tego takiego dobrego zboru. My wiemy, że Laodycea to było miasto bogate. To było miasto, które słynęło, nie wchodząc w szczegóły, ale właśnie z maści na oczy, którą Jezus poleca im, żeby nabyli, z tego, że bardzo kosztowne szaty wyrabiali, z tego, że mieli dużo pieniędzy, że nie musieli prosić się nikogo o pomoc, byli samowystarczalni. Mieli problem z wodą, że nie mieli tyle wody, ile było im potrzebne do funkcjonowania, ale z tym też sobie poradzili, bo wybudowali akwedukt i dostarczali wodę z pobliskich miast. Z jednego miasta zimną, z drugiego miasta gorącą. I do tego się tutaj odwołuje Jezus, bo ta woda, która do nich docierała, ona stawała się letnia i była niezdatna do picia, była nieprzyjemna. Ktoś, kto był spragniony po podróży, po spiekocie dnia, napił się tej wody, wypluwał ją. I do tego ten obraz się odnosi. Grzechem tego zboru było to, że miał wysokie myśli o sobie, że wszystko według niego było w porządku. Hej, gdzie my jesteśmy dzisiaj? Jako nasz zbór. Czy wszystko nie jest w porządku? Za tydzień mamy chrzest wiary. Halleluja. 5 osób wyzna swoją wiarę w Jezusa Chrystusa zaręczy się z nim publicznie, powie, że chce resztę życia z nim spędzić. Jest to cudowne i z tego się cieszymy. I nie chcę temu umniejszać. Ale uderzmy się w pierś. Pierwszy chrzest w tej sali. Jesteśmy od listopada. Czy to jest dobry wynik? 5 osób. Na sali jedna osoba z Olszynki, która jest rok po chrzcie i trwa w Panu i się cieszymy, że jest Małgorzata, słuchaliśmy jej świadectwa, byliśmy tym zbudowani. Ale to mało. Czy to jest coś, co ma zadowolić Boga? Czy to jest naprawdę obraz Jego mocy, która przemienia życie? A w moim osobistym, prywatnym życiu 14 lat temu w sierpniu przyjąłem chrzest. Praktycznie połowę życia chodzę za Panem. I jakie są tego efekty? Jest mi wstyd, bo owoc jest żenujący. Ja mogę siebie uspokajać, będąc w kościele, wielbiąc Pana Boga, podnosząc ręce, że jest dobrze, że jest poprawnie. Jestem dobrym chrześcijaninem. Nie grzeszę, staram się być dobrym mężem, dobrym synem, staram się być przyjacielem, staram się być pomocny dla innych. Ale czy to jest to? Czy to jest wszystko? Jestem poprawnym chrześcijaninem, ale bym w tej poprawności nie został wypluty z Bożych ust, odrzucony. Bo tak ostrzega nas Słowo Boże dzisiaj, że mamy być gorliwi. 19 werset tego 3 rozdziału objawienia mówi: obudź więc w sobie zapał, opamiętaj się. Można odczytać to w ten sposób właśnie: obudź więc w sobie zapał, opamiętaj się. Ale tam są wykrzykniki. Tam trzeba krzyknąć: obudź się! Obudź w sobie zapał i opamiętaj się! Hej, Kościele! Nie są to łatwe słowa do słuchania i wierzcie mi, że nie są to łatwe słowa do mówienia. Naprawdę was miłuję. Kocham ten zbór. Jestem jego częścią. Ale dzisiaj Bóg wzywa nas do tego, żebyśmy go wielbili. W końcu, należycie. Żebyśmy spojrzeli, że to, co robimy, to jest za mało. Że jeżeli tak jak deklarujemy, oczekujemy Dnia Pana, oczekujemy przebudzenia, oczekujemy, że Kościół będzie obudzony z letargu, to nie dzieje się to inaczej, jak bez szczerego, świadomego i gorliwego uwielbiania naszego Pana. I jest coś cudownego w tym, że dzisiaj słyszymy to słowo w jego pełnej ostrości. Bo początek tego wersetu mówi: ja tych, których kocham, poprawiam i wychowuję. I tak mamy to odbierać. Bo gdyby Bóg nas nie kochał, gdyby Bóg nas nie kochał, to ja nie czułbym tego przynaglenia, tego musu, że mam dzisiaj w ten sposób do nas i do siebie mówić, wołać, krzyczeć, prosić, apelować. Ale właśnie dlatego, że Bóg, że Jezus nas kocha, On będzie nas poprawiał, On będzie nas wychowywał i liczmy, że będzie tego coraz więcej w naszym życiu, że to będą cierpkie słowa, ale dzięki temu znajdziemy się w niebie i będziemy go chwalić i będziemy gotowi na to. Bo jeżeli dzisiaj tak ciężko przychodzi nam być podczas uwielbienia świadomym, obecnym umysłem, jeżeli tak ciężko dzisiaj przychodzi ci otworzyć usta, przełamać się, bo nie lubię śpiewać, jeżeli tak ciężko ci dzisiaj to przychodzi, to co będziesz robił w niebie? Kiedy czytamy objawienie, wizję nieba, kiedy wszyscy padają i oddają cały czas chwałę Bogu, jak się tam odnajdziesz? W ogóle się tam nie znajdziesz. Boję się tylko jednego, że tak łatwo spływa po nas to, co słyszymy. Wierzę, że to słowo jest wiadrem zimnej wody dzisiaj na nas, ale żeby nie było tak, że chluśnie po zboże, rozleje się po kaflach i do środy tutaj wyschnie, a my wyjdziemy. Przebierzemy się w domu. Przyjdzie poniedziałek, pójdziemy do pracy, będziemy stali w korku, wkurzymy się, pojedziemy na zakupy, coś będzie nie tak, nie będziemy mieli czasu wieczorem i się rozpłynie wszystko. Po raz kolejny. Bo tyle razy już przyjmowaliśmy słowo, a tak ciężko przypomnieć nam sobie, co było pół roku temu głoszone. Już nie mówię tydzień temu z tego miejsca. Proszę was, dzisiaj błagam o to, żebyśmy przejęli się prawdziwie tym, co Duch mówi do zboru. Nie chodzi o moje kazanie. Ja naprawdę nie jestem odpowiednią osobą, żeby kogokolwiek korygować, pouczać. Ale modliłem się i wierzę, że Bóg dzisiaj to mówi do naszego zboru. Poprzez to, co czytamy z Księgi Amosa, poprzez to, co czytamy z Księgi Objawienia. Mówi, obudź się, opamiętaj się, obudź w sobie zapał, bo prawdziwe uwielbienie jest odpowiedzią. Jest odpowiedzią dla twojego życia, dla twojego znużenia, dla twojego marazmu, dla twojego braku radości, dla twoich problemów. Prawdziwe uwielbienie Boga, świadome, szczere, gorliwe, jest odpowiedzią dla naszego zboru, żeby się rozwijał tak, jak jest mu to miłe. Żebyśmy odnaleźli cel w naszym życiu. Żebyśmy spełniali te dzieła, które Bóg przed nami kładzie. Uwielbiaj mnie. Skup się na tym, jak mnie uwielbiasz. Pan dzisiaj mówi, uwielbiaj mnie rozumem. Uwielbiaj mnie ze szczerego serca. Uwielbiaj mnie gorliwie. Rozpal swoje serce. Nie bądź poprawny, bo to jest za mało. Rozpal serce. Nasze życie musi wypełnić się uwielbieniem Boga, prawdziwym, w duchu i w prawdzie. Nasze domy, nasze mieszkania, nasze szałasy, garaże, namioty muszą wypełnić się uwielbieniem Pana. Nasze radia w samochodach, nasze telefony, a przede wszystkim nasze serca muszą wypełnić się muzyką, która uwielbia Boga, bo inaczej nic się nie będzie działo. Dziś Bóg przypomina to tobie i mi. Dziś Bóg przypomina to naszemu zborowi. I przykre jest to, że musi się upominać, ale upomina się o to, by wielbienie Go zajęło należyte miejsce w naszym życiu, prywatnym i zborowym. Powstańmy do modlitwy. Dzisiaj zrobiliśmy celowo inaczej. Rozpoczęliśmy to nabożeństwo od kazania Słowa Bożego. Mimo tej obawy, że może niektórzy nie usłyszą początku kazania, zrobiłem to, żeby mówić właśnie o tym elemencie, który teraz będzie miał miejsce. Że uwielbienie Boga jest odpowiedzią, jest bardzo istotne. Czasem może być istotniejsze niż kazanie. Wszystko jest całością, nabożeństwo jest całością. I każdy jego element ma być na chwałę Boga. Ma być prowadzony przez Ducha Świętego. Teraz pomodlimy się, a potem poproszę grupę muzyczną, żeby nas prowadziła podczas uwielbiania Boga. Tak, Panie Jezu, ja Ci dziękuję za to słowo, które wlałeś w moje serce, także nie mogę milczeć, Panie. Dziękuję Ci za to, że przypominasz mi o tym i że upominasz nas dzisiaj, żebyśmy wielbili Ciebie świadomie, żebyśmy wielbili Ciebie rozumem, żebyśmy wielbili Ciebie szczerze i gorliwie. Panie, pokazuj nam, jeżeli nie jesteśmy gotowi teraz, żeby Ciebie uwielbiać, żebyśmy mogli już teraz w tej modlitwie przeprosić Ciebie za to, co nas oddziela od Ciebie, za to, co będzie sprawiało, że nasze wielbienie Ciebie, że nasze modlitwy, że nasze pieśni nie będą Tobie miłe, bo my nie chcemy wrzeszczeć na Twoją chwałę. Nie chcemy, Panie, jakiegoś przedstawienia, nie chcemy show odstawiać, Panie, nie chcemy uśmiechać się, śpiewać dobrze z zespołem, zamykać oczu podczas modlitwy, kiedy na naszych rękach jest krew. Jeżeli jest coś, co nas oddziela od Twojej łaski, Panie, pokazuj nam to i przepraszamy za to. Chcemy, Panie, przyjść pod krzyż. Chcemy, Panie, skorzystać z tej oferty Twojej łaski, która wciąż trwa i chcemy czyści być przed Tobą, Panie, stanąć i oddawać Ci chwałę, Panie. A teraz chcemy, Panie, podczas uwielbiania nie myśleć tyle o nas, Panie, o naszych problemach, ale dopomóż nam w tym, żeby skupić teraz nasze myśli na Tobie i żeby oddać Tobie chwałę, bo jesteś tego godny, Panie. Bo Ty jesteś godzien wszelkiej chwały i wszelkiej czci. I Ciebie chcemy uwielbiać, Panie. Chcemy Ciebie przepraszać za to, że nie jesteśmy w tym doskonali. Ale tak jak umiemy, Panie, tak jak ja umiem, Panie, chcę przyjść teraz przed Twój tron i chcę skupić się na Tobie, na Twojej wielkości, na Twojej cudowności. Chcę Ciebie uwielbić i proszę Ciebie, żeby Duch Święty wstępował na naszą społeczność, Panie. Przechadzaj się wśród nas, napełniaj nas Duchem Świętym. Przemieniaj nas, Panie, żebyśmy nie wyszli tacy sami, Panie. Jeżeli trzeba, żebyśmy zapłakali nad sobą, Panie. Żebyśmy może poryczeli się, Panie. Jeżeli trzeba, żebyśmy wyszli z rozmazanym makijażem, bo to wszystko nie jest istotne, jeżeli utracimy to, co Ty dzisiaj do nas mówisz, Panie, bo Ty pragniesz, żeby Kościół był żywy, gorliwy, Panie, prawdziwie Ciebie wielbił, bo wtedy pójdziemy naprzód, Panie, tego oczekujemy. Twojego dnia, Panie, żebyśmy byli gotowi, żebyśmy wszyscy się spotkali, a potem, żebyśmy przed tronem, wspólnie z innymi wierzącymi, z całego świata, z okręgu ziemi, żebyśmy wspólnie, jednym głosem, zgodnie wielbili Ciebie. Dopomóż nam w tym. Amen.